tu rodzicologia.
Siemka.
Tu rodzicologia. A w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki
i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania.
Poświęć nam 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy.
Dziękujemy!
Temat dzisiejszego odcinka napisało życie, a w zasadzie historia jednej z dziewczyn na mamologiowej grupie. Zadała pytanie o to, jak inni dbają o swoje związki, kiedy dziecko zajmuje im większość czasu. Pisząc o tym, że odkąd ma dziecko, relacja z jej mężem zmieniła się, jest mama i tata, a nie ma małżeństwa. Jest dobrze prosperujące gospodarstwo domowe, a nie małżeństwo, jakiego oczekiwała. Brak uczuć, czułości i bliskości, brak miłych gestów, wspólnego czasu we dwoje, dbania o swoje potrzeby.
Aż mnie dreszcz, Piotrze, przeszedł, jak to powiedziałeś. Bo to niełatwe. I myślę sobie, że wiele par tak ma. I o tym, co z tym zrobić, jak żyć, porozmawiamy dziś z naszą gościnią Joanną Walczak, psychoterapeutką, terapeutką par, seksuolożką i mogłabym tak pewnie bez końca, bo Asia ma całą listę tytułów, ale zamiast tego powiem po prostu dzień dobry, Asiu.
Dzień dobry, bardzo Wam dziękuję za zaproszenie.
Hej, hej.
Tak mieliśmy ustalone, Asia się pytała, co mówić, co w tym podcaście, więc nie mówimy, wystarczy, hej, hej.
To była moja główna kwestia.
Tak, więc tak. Może ją...
Dziękujemy, do widzenia.
Hej, hej. Nie, bądźmy poważni. Asia, bo ja sobie wyobrażam, że związek się zmienia na przestrzeni lat i że to jest naturalne, bo
tak jak ludzie się zmieniają na przestrzeni lat. 10 lat temu byłem szczupły.
Na przykład. A ja byłam miłą i uczynną.
Nie jesteś miłą.
A teraz już jestem zozą. Każdy z nas się zmienia, więc ta nasza relacja też się zmienia. Ale czy kiedy pojawia się dziecko, to zawsze jest kryzys? No bo też się czasami mówi, że właśnie zróbmy sobie dziecko, bo dziecko buduje. To jaka jest prawda?
Dziecko buduje kryzys. Dziękuję.
Ale to było pytanie do Asi, nie do ciebie. Dzisiaj Asia jest ekspertem.
W każdym związku, niezależnie od tego, czy pojawi się w nim dziecko, czy też nie, występują różne fazy, różne etapy i różne zmiany. I faktycznie związki ewoluują wraz z nami i z naszymi doświadczeniami, a dziecko to jest po prostu też taki etap w naszym życiu. I wszystko zależy od tego, jak my na to spoglądamy, jaki jest nasz punkt widzenia. Bo często myślimy sobie, że coś się w naszym związku sypie, że coś się popsuło, bo na przykład właśnie nie byliśmy na to gotowi, co się wydarzy po pojawieniu się dziecka.
O matko, chyba się nie da być gotowym na dziecko.
Dokładnie. Mamy wtedy wrażenie, że sobie jakoś totalnie nie radzimy, że inni radzą sobie lepiej niż
my. Tak, zwłaszcza jeszcze jak oglądasz te cukierkowe konta na Instagramie i te będzie mom.
Tak, dokładnie. Mamy wrażenie, że coś się tak nieodwracalnie zmieniło, a jednocześnie próbujemy przywrócić ten dawny związek, to wczoraj, tak? To wcześniejsze.
Kiedyś to były czasy.
Kiedyś to były czasy, a dzisiaj to nie ma czasu.
Nie ma czasu.
W każdym razie prawda jest taka, że dopowiadamy sobie bardzo wiele rzeczy na temat tego, co się dzieje z naszym związkiem, z nami, mamy do siebie wymagania, a często prawda jest taka, że jesteśmy po prostu bardzo zmęczeni i bardzo niewyspani, kiedy pojawia się dziecko, szczególnie kiedy to jest pierwsze dziecko.
I głodni.
I głodni, tak. I ten stres, deprywacja snu i inne czynniki powodują, że my postrzegamy rzeczy inaczej, ale też funkcjonujemy zupełnie inaczej. I żeby w ogóle tak realnie ocenić, czy się pojawił kryzys i w jakiej kondycji jest nasz związek, to powinniśmy najpierw wrócić do równowagi. Myślę też o takiej równowadze naprawdę czysto biologicznej, czyli w miarę możliwości się wyspać.
Mhm. Okay. I poczekać 18 lat.
To mi przyszło do głowy, to chciałam powiedzieć.
Śpi, kiedy dziecko śpi. Tak, no nie czekamy na to. Oczywiście mamy takie warunki, jakie mamy, takie karty, gramy tymi kartami,
no tak, dziecko rządzi tak naprawdę.
Tak, i kiedy nie jest ustalony jeszcze tryb, nie, dobowy dziecka, kiedy jeszcze nie ma po prostu ustalonego
takiego rytmu.
Rytmu dobowego, dziękuję, tak, tego właśnie mi brakowało. To rzeczywiście, no nie możemy wrócić do takiej równowagi, do takiego poziomu energii, jakiego byśmy być może potrzebowali. I kiedy wtedy nam się pojawiają w głowie różne wymagania do siebie i wrażenie, że my jakoś nie dajemy rady, to zaczynamy się w tym zapętlać i robi nam się taka spirala, że czujemy się coraz gorzej, zaczynamy się coraz bardziej kłócić i napędzać w tych wymaganiach i w tym, jak powinno być, i to w rezultacie skutkuje takim właśnie kryzysem. Natomiast pamiętajmy...
Spotkaniem u prawnika.
Oby nie.
Pamiętajmy o tym, że kryzys, czy jakiś taki właśnie taka poważna zmiana w związku, to jest raczej reguła niż wyjątek. Natomiast warto też pamiętać, że kryzys to nie jest do końca to, za co my go zwykliśmy uważać. W psychologii nawet istnieje takie pojęcie jak wzrost pokryzysowy, czyli tak rozumiany kryzys, tak rozumiana zmiana, to możemy wtedy ją postrzegać jako szansę na wzrost i na rozwój, zarówno nasz osobisty, jak i taki związkowy.
Okay. Tak w potocznym języku chyba się mówi, że trzeba się odbić od dna, żeby móc znowu iść do góry, nie? Czyli dojść do tej przysłowiowej ściany. No
ja znałem takie przysłowie, że dwa kroki w przód, pięć do przodu.
Dwa kroki
do tyłu.
Do tyłu, pięć do przodu. Okej, teraz to ma sens.
I? Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Czasami trzeba się cofnąć, żeby iść do przodu.
Do przodu. Okej, ale też mówisz, Asia, o tym, że my możemy mieć takie poczucie, o matko, nasz związek ma kryzys i wtedy też sobie możemy dokładać, jak to jest źle. A czasami wystarczy, jak sobie nazwiemy fakty. O matku, mamy teraz taki czas, w którym nie mamy czasu.
Tak.
Tak, bardzo polonistycznie zdanie ułożone.
No tak, ale ty opieracie, że kryzys jest brakiem czasu.
A to nie czasu i jest, sił, i energii.
Ja myślę sobie, że warto sobie zdefiniować ten
skąd
nasz...
Skąd się wziął ten kryzys?
Znaczy, w ogóle nasz kryzys, co my rozumiemy jako kryzys? Jeśli sobie zaczynamy mówić o tym, że nasz związek przechodzi kryzys, to co to dla nas znaczy? Wcześniej nie było kryzysu, teraz jest kryzys? Czyli co się konkretnie zmieniło?
No tak, na przykład mogę taką prywatą wjechać. My mieliśmy taki kryzys, jak się młody urodził, czyli Franek.
Tak.
Że zawsze rozmawialiśmy wieczorem, zanim się pojawił Franek, zawsze wieczorem rozmawialiśmy. Wracaliśmy z pracy, rozmawialiśmy, co tam u kogo słychać, co tam planujemy na następny dzień. Urodził się Franek, no i tego automatycznie zabrakło.
Jasne.
No bo wieczorem pierucha Pampers i potem był...
chwila, żeby się...
To się spało.
To się spało, nie? Po prostu. No. I nagle nie rozmawialiśmy, więc siłą rzeczy dochodziło do większej ilości konfliktów, no bo nie było kiedy rozmawiać i to był nasz kryzys. Taki kryzys, halo, nie mamy siebie, nie mamy czasu dla siebie, jesteśmy tylko rodzicami. No i teraz pytanie, Asia, czy da się jakoś takim kryzysom zapobiec? Wiesz, czy jest jakaś taka
byśmy porozmawiali na przykład
profilaktyka?
Przed porodem, że słuchaj, będzie bonanza, nie będziemy mieli czasu rozmawiać.
I to nie jest
to
o tobie?
Nie jest o tobie. Plus, jak będę tam krzywo na ciebie patrzeć, czy odburknę coś, bo jestem niewyspany, to normalne.
Tak.
Da się
nie
zapobiegać.
Da się. Nadzieja dla nas.
Znaczy myślę sobie, że da się zapobiegać takim konfliktom, które się pojawiają, jeśli stosujemy zdrową komunikację, kiedy rozumiemy swoje potrzeby i potrzeby partnera.
Wtrącę ci się, co to jest zdrowa komunikacja?
To zaraz do tego właśnie przejdziemy. Właśnie do tego zaraz przejdziemy, bo tak sobie myślę, że tutaj właściwie można było rzeczywiście zakończyć tą wypowiedź i powiedzieć, no tak, da się i właśnie trzeba zdrową komunikację.
Radźcie sobie.
Tak. Czyli są takie elementy...
A nie po to cię zaprosiliśmy.
Chcemy więcej.
To Google ale, nam odpowiedział.
Ale powiedzieliście, że mamy tylko pół godziny i mam się streszczać.
Zostały 22 minuty.
Dobrze. Spróbujmy to zrobić w takim razie w wersji instant. Pamiętajmy o tym, że rzeczywiście będzie nam trudniej, więc ważny jest wybór momentu na taką rozmowę i być może to będzie inny moment niż ten, który wcześniej uznawaliśmy za normalny. Czyli u was to był wieczór i zawsze wieczorem rozmawialiście.
Tak.
To się stało niemożliwe.
Tak.
Nie dało się wtedy rozmawiać, więc jeśli my się będziemy kurczowo trzymać tego kiedyś i tych wcześniejszych zasad, to sobie nakładamy właśnie te założenia, o których mówiłam wcześniej i one są nie do spełnienia w tej sytuacji, więc wybieramy sobie taki moment na rozmowę, kiedy czujemy, że konflikt narasta i w ogóle chcielibyśmy coś porozwiązywać, kiedy w ogóle będzie czas na to, żeby chociaż chwilę złapać dla siebie, kiedy będziemy możliwie wyspani i najedzeni na tyle, na ile to się da zrobić w tej sytuacji.
Czyli za 6 lat.
Nie, ja sobie myślę, że jakby nie demonizujmy też życia z dzieckiem, nie? Tak. To nie jest tak, że 24 na dobę
nie, no
jest
ja tam nie demonizuję.
Totalna masakra.
Na podstawie moich własnych doświadczeń.
Myślę sobie,
jak jesteś umęczony życiem.
O tym też porozmawiamy jeszcze później, tak sobie myślę. Ale to ważną myśl mi poddałeś, że zobacz, możemy się złapać na czymś takim, że się nastawiamy, że teraz jest jakiś kryzys, teraz jest jakiś moment, który jest trudniejszy. I w związku z tym trzeba to natychmiast rozwiązać, bo to się będzie nakręcać, to się będzie nabudowywać, a w tym momencie może nie być właśnie tego dobrego momentu na rozmowę. I jak my mamy tą świadomość, że okej, tak jest i tak może być, że moje dziecko na przykład teraz ma jakiś taki moment, że nie śpi, a może spało jakoś lepiej, albo jeszcze nie zaczęło spać i zaczynamy sobie dopowiadać, że okej, ono będzie spało, ale za 6 lat, albo dopiero będzie spokój za 18, to robimy sobie bardzo pod górkę, bo stawiamy sobie takie założenie przed sobą i mamy takie przekonanie, które nam bardzo utrudnia poprowadzenie jakiejkolwiek rozmowy i stwarza taki taką atmosferę, że właśnie trzeba natychmiast coś rozwiązać i zrobić to bardzo szybko i w bardzo jakiś taki energiczny sposób, co się kończy tym, że my przychodzimy i zamiast rozmawiać, to my oznajmiamy, zaczynamy bardzo jakoś tak, nie, krytycznie.
Mam tego dość, zrób coś.
Tak, zrób coś z tym, ty nic nie robisz i w ogóle oskarżać się.
Czy ty mnie w ogóle jeszcze kochasz, jak ty się zachowujesz?
Tak, dokładnie. Nic nie robisz, nie, i jakby tak. Zaczynamy się nakręcać w tym wszystkim, bo nam narasta to napięcie. W związku z czym też pamiętajmy o tym, żeby mówić i nie oznajmiać, żeby pamiętać o tym, że jeśli zaczynamy sobie dopowiadać różne rzeczy na temat tego, że tak jest, już tak będzie, to się tylko będzie pogarszało, to jest tylko myśl, ona nie jest faktem. Pamiętajmy też o tym, że jak już mówimy o tym przekazie i o tym, żeby na siebie nie krzyczeć, to spokój też nie gwarantuje tego, że ten przekaz będzie dobry, bo jeśli ja przyjdę i powiem bardzo spokojnym głosem, myślę, że ty nic nie robisz w tym związku, jestem zawiedziona.
Albo w ogóle milczeniem, tak?
Albo milczeniem, dokładnie.
Nic nie robisz, kropka, nie? Kropka nienawiści po wszystkim, nie?
Tak. Albo powiedzenie nawet czegoś bardzo miłym tonem, ale w trakcie, kiedy przewracamy oczami, albo gdzieś patrzymy w komórkę.
Taki pozorny
albo gdzieś...
spokój. Tak. Przeczytałam w mądrej książce, że trzeba być spokojnym, więc powiem to spokojnym tonem, ale w środku we mnie aż kipi.
Dokładnie, więc to jest kolejny element. Jeszcze następny element to jest słuchanie po to, żeby zrozumieć, a nie tylko po to, żeby wypowiedzieć swoją kwestię. Kiedyś gdzieś czytałam o tym, że w rozmowie jest taki moment, który się nazywa czekaniem na swoją myszę, na swoją mysz.
Mysz zwierzątko,
tak. Że kiedy ktoś zaczyna opowiadać, że gdzieś tam spotkał mysz, tak jak wy mieliście kiedyś mysz na przykład w waszym gabinecie, to każdemu się przypomina, gdzie on miał mysz w domu, w jaki sposób sobie tam poradził z tą sytuacją. I już nie słucha tej pierwszej historii o myszy, którą ktoś zaczął opowiadać, tylko już myśli o swojej myszy. I o tym, co za chwilę on opowie. I podobnie jest, kiedy próbujemy rozmawiać z drugą osobą w związku na jakiś ważny temat, szczególnie kiedy właśnie jest taki kryzysowy moment. I niby słuchamy, ale tak naprawdę już mamy gdzieś tam w głowie to, co my chcemy.
Czyli, że ty mi, znaczy nie ty Asiu, tylko ty mój drogi mężu,
zawsze
mówisz...
Ja
No jesteśmy tutaj przykładowym małżeństwem po prostu, że ty będziesz mi mówił, co masz do mnie, co ci się nie podoba we mnie, a ja w tym momencie już będę miała w głowie, i co z tego, przecież i tak najważniejsze jest to, że nie wrzucasz prania do kosza na pranie.
Czyli tak jest, no ja ci mówię, żebyś nie wkładała tego dużego dzbanka do zmywarki, a ty mi mówisz, że skarpetki leżą pod łóżkiem.
Dokładnie. I tak w sumie tkwimy właśnie w tym od wielu lat. To prawda.
Czekam, aż się dzbanek wytłucze.
Czyli to jest dokładnie ten przykład, nie? Miałam taką pokusę, żeby wejść w ten dyskusję bankowo-koszową, ale nie idźmy tą drogą. To już sobie porozmawiamy za kulisami.
Ale śmigiełko się zacina w zmywarce, no. Nie pierze dobrze.
La, 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 ja tego nie słyszałam, słuchajcie. Lecimy dalej. Więc sprawdzamy, czego potrzebujemy, jak to ująć, jak o tym opowiedzieć, jak to nazwać, tak żeby to było powiedziane nie tylko spokojnie, ale też w taki sposób klarowny. I przyjmujemy też to jako kolejny element, że mogą być jakieś rozwiązania, które będą czasowe. Czyli będą na tu i teraz. Wraca do mnie ta kwestia z banka i kosza. Jakie te rozwiązania mogą być czasowe?
Rozbić dzbanek.
Ja tego nie słyszałam, jakby się rozbił kiedyś. A nie wiem, co mogłoby się stać z koszem. No. Mogłaby się na nim na przykład pojawić jakaś kartka czerwona.
Tłum, wrzucaj pranie.
To nie działa. To jest jakaś psychologiczna chyba wyporność. Nie? No, kartki nie działają.
Dobra, Asia, jakie mogą być tymczasowe rozwiązania? Tak, czyli nie musimy czekać, że nasze dziecko będzie miało lat 18.
Tak. Mogą być jakieś rozwiązania, to właśnie zależy od tego, z czym mamy konkretnie problem. Dlaczego nam ten nasz kryzys powstaje? Dlaczego mamy w tym momencie konflikt? Czyli nie szukamy idealnego rozwiązania naszego obecnego konfliktu. Szukamy możliwie dobrego rozwiązania na dzisiaj, na teraz, na ten moment i przyjmujemy, że możemy je sprawdzić przez dzień, dwa dni, tydzień i zobaczyć, czy coś będziemy chcieli zmieniać. To nie musi być na zawsze.
Okay.
W sumie pamiętasz, że zadzwoniliśmy po prostu do mojej siostry, że potrzebujemy godziny porozmawiać i musi przyjechać. Jakby postawiliśmy ją pod... że jak nie przyjedzie, to będzie świadkiem na rozprawie sądowej.
Tak, i przyjechała i mieliśmy tą godzinę. A teraz jak już Franek jest na przykład starszy, to chodzimy na randki wtedy, kiedy on jest w przedszkolu. Bierzemy urlop w pracy i idziemy na randkę ze sobą. I może to nie jest, wiecie, taki moment, jak kiedyś się szło
na kolację,
do
restauracji.
Na kolację. No to pójdziemy zazwyczaj właśnie na śniadanie, idziemy do jakiejś restauracji i potem trochę później idziemy do pracy. I w sumie robimy ten czas taki...
Tak.
Śniadanie. Spróbowałbyś teraz powiedzieć inaczej.
Nawet ja chciałam powiedzieć, powiedzieć, że bardzo lubię te zdjęcia.
Te nasze śniadania.
Właśnie z waszych śniadania z wami też bardzo lubię. Natomiast myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo fajny przykład, to o czym wy mówicie, jak to wykorzystać, właśnie tą tymczasowość, ale też to, żeby właśnie brać każde możliwe wsparcie, rozumiane zarówno jako taka profesjonalna pomoc, jeśli już czujemy, że ten konflikt się nam na tyle gdzieś nasilił, że potrzebujemy.
Mówisz właśnie na przykład o terapii pomocy, par.
Tak, na przykład o terapii par, albo o jakiejś konsultacji, czy o jakiejś mediacji na przykład w parze, czy coachingu, ale też takie wsparcie właśnie rozumiane jako wsparcie w opiece nad dzieckiem, zaproszenie kogoś na godzinę, na pół godziny, na dwie godziny, na tyle, na ile możemy, czy znalezienie nawet takiej niani na jakiś nawet krótszy okres czasu, bo często nam się kojarzy, że jeśli my właśnie już szukamy jakiejś dodatkowej pomocy, dodatkowego wsparcia, to właśnie na etat. I to jest ta tymczasowość, o której też wspominałam wcześniej, nie? Że nie
tak,
musi to być...
Stałe, nie?
Tak, że to nie musi być coś na stałe i na zawsze, tylko zorganizujmy sobie coś na teraz, coś na najbliższe dni, na ten tydzień. I to może być w zupełności wystarczające.
No tak sobie w ogóle myślę, że jak my już porozmawiamy o tych naszych potrzebach, bo tutaj w tej wiadomości, którą Patryk na początku przytoczył, autorka mówiła o tym nie ma czułości. I ja sobie też myślę, że to też jest ważne, żeby sobie określić, czym dla mnie jest ta czułość i że ja mogę w ogóle powiedzieć na przykład, chciałabym, żebyś, jak się mijamy w kuchni, to żebyś dał mi buziaka w policzek, nie? Że to nie muszą być wielkie uniesienia.
Tak. Albo smyrną po łopatce.
Albo smyrną po łopatce, tak. No i że to są takie mikro rzeczy, ale że możemy powiedzieć, okej, to teraz będzie ta nasza czułość, a nie wielkie uniesienia intymne za zamkniętymi drzwiami.
Przelotny seks na palniku gazowym.
Na żyrandolu.
Że to nie ten czas, nie? Ten że czas, tymczasowo no. Buziaki w kuchni.
A tam Kaziu za nogawkę ciągnął.
Ale Asia, ale kiedy te nasze potrzeby...
Są zupełnie takie... inne.
Tak.
Wiesz.
W sensie jedno chce na żerandolu, a drugie na palniku.
Tak.
Dokładnie, dokładnie.
Bo nie jedno chce na żerandolu, a drugie chce nawlekać koraliki.
Albo jedno mówi, że ta tymczasowość teraz to będzie... Ogarnijmy życie domowe, to właśnie gospodarstwo domowe ma funkcjonować. A ta druga strona mówi, hej, tak się nie da, ja też potrzebuję ciebie męża, a nie tylko partnera w życiu. Rozjeżdżamy się trochę. Czy to jest taki moment, w którym, no trudno, mamy inaczej, więc każdy musi iść w swoją stronę. No czy da się jakoś rozmawiać? Znaczy zakładam, że się da. Tak mnie uczyli na studiach, że zawsze warto, ale gdybyś miała taki tip, wiesz, taka jedna sztuczka, w ogóle chyba nie fajnie brzmi. Coś, co jest najważniejsze w komunikacji, kiedy jesteśmy zupełnie na dwóch stronach różnych brzegów.
Jasne. Szacunek
na dwóch różnych biegunach.
Też może być, albo wiesz, brzeg prawy, brzeg lewy.
Dobra, każdy ma po jednej paczce w tym podcaście.
Szacunek i równość. Jak rozmawiamy z takim nastawieniem...
Brzmi jakieś hasła na jakimś marszu.
Partia polityczna.
Partia polityczna, szczęśliwe związki.
Ale to by były dobre hasła.
Dobre.
Jeśli bym miała rzeczywiście podpowiadać jakąś taką jedną rzecz, która byłaby najważniejsza, to ten szacunek i równość, czy też coś takiego, co możemy rozumieć jako życzliwość, uprzejmość, to jest... Taką najważniejszą rzeczą w komunikacji. Co ciekawe, to jest coś, co my już znamy. Nie musimy się tutaj uczyć jakiejś nowej umiejętności, bo zazwyczaj nawet na początku związku byliśmy dla siebie mili, życzliwi, no uprzejmi, traktowaliśmy siebie z szacunkiem.
Często i zawsze, aż zanadto.
Tak, i zawsze do tego można wrócić.
Tak, na porodówce gdzieś wypadło.
U nas, tak.
Myślę, że nie tylko u nas. Jak windą zjeżdżasz z porodówki, to zostało w windzie, nie?
I to jest to przemęczenie właśnie, nie? Do którego wracamy. I takie napędzanie się we wzajemnych oskarżeniach, bo napięcie rośnie i to prowadzi do takiej sytuacji, w której my się obydwoje czujemy źle traktowani, niedocenieni, obciążeni nadmiernymi obowiązkami, nadmiarem obowiązków. I w tym procesie my wpadamy w taką spiralę porównań, zaczynamy konkurować ze sobą, kto więcej zrobił i w tym wszystkim się gubi sens, czyli potrzeby i partnerstwo. Kiedy my zaczynamy rozmawiać...
No tak, no bo potem jest licytacja, ja przewijałem 3 razy w nocy, ty raz,
tak.
Więc teraz, nie wiem, twoja kolej, nie? Tak. No dziecko dalej żyje, nie? To nie ma z ranking.
Dokładnie, czyli zwracajmy uwagę na ten sposób, w jaki rozmawiamy, ale też na to, czy my rzeczywiście uznajemy, że potrzeby obu stron są tak samo ważne. Że to nie jest taki pozór, że okej, potrzeby są tak samo ważne, ale moja prawda najmojsza, nie?
No wiadomo, zawsze.
Nie, ale, ale moje musi być na wierzchu.
Okej, czyli że to, że mój partner na razie ma taki cel, że gospodarstwo domowe ma funkcjonować dobrze, to też jest okej, że ja muszę zacząć od tego, żeby to uznać.
Tak, tak. Nazywanie sobie tego, tych potrzeb. i mówienie głośno, okej, ty masz taką potrzebę, żeby nasze gospodarstwo domowe dobrze funkcjonowało i przez to rozumiesz to, to i to, czy ja cię dobrze usłyszałam, a ty masz taką, a ja mam taką potrzebę, tak, albo druga osoba też powinna to podsumować, dobrze by było, żeby podsumowała, ty masz taką potrzebę, żeby było więcej czułości i przez tą czułość rozumiesz seks na żyrandolu. A wtedy druga osoba może powiedzieć, nie, nie za bardzo chodziło mi o seks na żyrandolu, tylko właśnie chodziło mi o smyranie po łopatce w kuchni, nie? I wtedy sprawdzamy sobie, jakie nam się oczekiwania też właśnie w głowie pojawiają.
Tak, nie? Tylko warto tej żeby nie poszedł taki kontratak, że czyli tobie zależy, drogi mężu, na tym, żeby gospodarstwo domowe dobrze działało.
A ja jestem nieważna.
Albo nie wiem, czas, no albo nie, nie chcesz spędzać czasu ze swoim dzieckiem, bo wolisz zapakować zmywarkę, nie?
No. Tobie zależy tylko na seksie.
To też jest ciekawe w ogóle, bo tak sobie myślę, że ten temat też jest często poruszany w terapii par i tu bym chciała też powiedzieć o tym, że często mężczyźni trochę nie mają innego sposobu na wyrażenie czułości. Albo właśnie kiedy słyszą czułość, to im się to kojarzy w taki sposób seksualny.
No tak, ale słuchajcie, ja nie znam w swoim otoczeniu faceta, który by bez problemu tak by zęknięcia powiedział swojemu tacie, że go kocha. No bo to jest coś takiego,
w
wiesz,
jakaś,
w męskim świecie to nie funkcjonuje, nie?
Albo nie funkcjonowało.
Kocha się tatę, jak mu się potrzyma latarkę, nie? A nie mówi się, tato, kocham cię, nie? To więc tutaj...
Stajesz w obronie mężczyzn.
Staję w obronie, że tak. Coś, społeczeństwo coś, za przeproszeniem, spierdoliło przez kilka...
Ale właśnie dokładnie o tym mówię, że mężczyźni nie mają innego sposobu. Nie dlatego, że mi się nie chce, tylko dlatego, że nikt im tego narzędzia nie dał.
Niejednokrotnie widzę, jak, nie wiem, 12, 13, 15 latka się przytula do taty i to jest normalne. Ale w drugą stronę nie widzę czegoś takiego.
Jakby w drugą stronę, żeby,
stronę, żeby syn się przytulił do taty i powiedział, że go kocha, nie? No,
no nie, nie do pomyślenia.
No w ogóle nawet na ulicy, jak tak zrobisz, to od razu wiesz, nie? Wow, nie?
Myślę sobie, że teraz to się dopiero gdzieś zmienia.
Powoluje, ale nawet, wiesz, nawet, nie wiem, ja chodzę bardzo często z Frankiem gdzieś i nieraz jak on się przyjdzie do mnie przytulić, a stoi obok jakiś ojciec, to w ogóle na mnie patrzy jak na dziwoląga, nie?
No,
wiesz, bo syna trzeba po czuprynie
tylko
pogłaskać i klepnąć tył głowy, żeby już biegnie.
Okej, czyli mówisz, Asia, o tym, że my jako, nie chcę powiedzieć, jako kobiety, tak? Bo nie chcę tutaj stereotypować. Chciałam powiedzieć, że mówisz o tym, że my powinnyśmy trochę doprecyzować czasami, czego konkretnie potrzebujemy, tak? Bo jak ja powiem, halo, potrzebuję czułości, to w głowie mojego partnera może pojawić się ten seks, a mi właśnie chodzi o te takie mikrogesty w ciągu dnia i żeby nie bać się o tym powiedzieć głośno.
Tak.
Hej, ja potrzebuję, dla mnie czułość to jest to i to, to jest zrobienie herbaty.
Dokładnie, ale myślę sobie, że nie tylko my jako kobiety, ale w ogóle my jako ludzie. Bo tak samo gospodarstwo domowe i utrzymanie gospodarstwa domowego, czy tego porządku, czy co tam było wymienione wcześniej, to też przez to możemy rozumieć różne rzeczy. I też ja jako partnerka słysząc, że mój partner ma takie założenie, żeby coś się działo w naszym domu, żeby w jakiś sposób utrzymać gospodarstwo domowe albo coś robić w domu, mogę to odebrać jako jakieś oczekiwanie do mnie i sobie przybrać różne zadania. Może mi się uruchomić taki związkowy też perfekcjonizm, że ja muszę spełnić wszystkie te oczekiwania, których on w ogóle nie wypowiedział. Bo być może on miał na myśli to, że trzeba na przykład zmienić, nie wiem,
zdjęcie
domofon.
Na klatce schodowej. Albo wymienić zdjęcie na klatce schodowej.
A ja miałam założenie, że w takim razie ja będę musiała teraz biegać i polerować podłogi na kolanach. I ja teraz będę miała całą listę...
Dezynfekować fałfugi w panelach.
Tak, dokładnie. I całą listę zadań przed sobą, po których dopiero będę mogła dostać coś, co jest dla mnie ważne, bo kiedy jego potrzeba będzie spełniona,
to
dopiero
on
mi coś da. Ale to też jest takie pytanie o to, kiedy my jesteśmy równi i rzeczywiście nasze potrzeby są równe, o to, co ja mogę zrobić dla ciebie, żebyś ty mógł zrobić coś dla mnie. Co ja mogę tobie dać, żebyś ty mógł dać mi to, czego ja potrzebuję.
No tak, ale to tym ja sobie wyobrażam, że to, o czym ty mówisz, o jakby poziomie tej rozmowy, on jest bardzo wysoki. Jeżeli jest takie małżeństwo, czy tam para, która jest bardzo przemęczona, to myślę, że to jest nieosiągalny poziom rozmowy.
Dlatego o tym rozmawiamy i dlatego będziemy to powtarzać i powtarzać i powtarzać, bo tego nas nie uczą nigdzie po drodze, w szkole. To jest też moje takie czołowe zdanie, że uczą nas różnych ważnych rzeczy.
No nas tam gówno nauczyli w tych szkołach.
Wyciągania rzeczy, tam spod pierwiastka, nie? Wpisywania koła w kwadrat. To są rzeczy, które być może niektórym
osobom się przydają.
Nauczyłem
to wyciąganie długopisów koleżankom z pilnika.
Jedna taka została twoją żoną.
To jest ważna umiejętność.
Dzisiaj mi teściu wypomina, że co tydzień musiał jeździć kupować długopisy.
Czyli podryw na wyciąganie długopisów.
Tak.
Ale czyli mówisz, Asia, że mamy ćwiczyć, że to nie jest tak, że nie, to nie jest dla nas, my tego nie umiemy.
Dokładnie.
I to nie o naszym małżeństwie, tylko że to jest, ma być takie, kurczę, to my tego jeszcze nie potrafimy. To spróbujmy jakoś tak Tak jak się uczy literek w szkole, szlaczków.
Dokładnie. I tak samo jak się uczy literek czy szlaczków, to nie jest tak, że, czy tak samo jak się ćwiczy na przykład, to nie jest tak, że my przychodzimy i od razu bierzemy na martwy ciąg 130 kilo, nie? Albo że od razu zaczynamy pisać tak. Po prostu w staropolskim języku.
Czytałam kiedyś, że jak się chce zacząć biegać, to przez pierwsze kilka dni można w ogóle tylko ubierać buty sportowe. Wiesz, że nie trzeba w ogóle iść, ruszać się?
Tak, myślałem, żeby zacząć biegać, trzeba właśnie wydać 5000 zł na ten sprzęt do biegania.
Ale nie,
z buty to muszą być takie, to też może koszulka być to. Musi być taka.
Generalnie chodzi o zrobienie pierwszego kroczku w tym celu, nie? A nie od razu branie na siebie.
Nie wiem, ja na przykład maratonu. Pamiętam mojego teścia, mam nadzieję, że się nie obrazi za to, ale nakupił sobie sprzętu do biegania.
Ale był trzy
wrócił
razy.
Z trzema torbami, był trzy razy i...
Jakby... I sprzęt mu został, jest w gotowości.
Czyli można to wykorzystać, sprzęt. Tak. I można wykorzystać to, co już umieliśmy wcześniej i wykorzystać te umiejętności właśnie związane z szacunkiem, z życzliwością, z uprzejmością. Nawet jeśli gdzieś na tej porodówce nam się to zgubiło, to zawsze to można wyciągnąć z tych torebek, z tego plecaczka.
Czyli zaś do pana ochroniarza, zostawiłem w windzie coś.
Zostawiłem tu życzliwość, nie widział pan mojej życzliwości?
A jest w magazynie tutaj kluczek.
Przypominać sobie, ale też właśnie nazywać sobie to głośno. Zauważyłem, że kiedy ostatnio rozmawiamy, to ton naszej dyskusji nie jest taki, jak był wcześniej, że mówimy do siebie inaczej, że nam się gdzieś zgubiła taka uprzejmość, którą
po prostu prościej, że hej, jakoś tak niemili jesteśmy dla siebie.
Tak, jasne. To pasujmy język do siebie, żeby to nie było takie, wiecie...
Naczytałaś się książek psychologicznych.
Dla niektórych to będzie naturalny język. Tak, nie? To, co, co ja mówię. Mówmy takim językiem, z jakiego korzystamy. Okay, jesteśmy dla siebie tacy, wcześniej byliśmy milsi. Hej, może zobacz, powiedziałeś coś w taki sposób. Ej, to nie było miłe. Może spróbujmy inaczej.
Ja się zapytałem ciebie po 5 dniach od urodzenia, czy ci coś zrobiłem, bo zionisz ogniem jak smok, nie?
Ale przecież w tym już była jakaś ocena.
Tak,
zionisz ogniem jak
smok. Naprawdę było ciepło.
Ale zobaczcie, ten kto zauważy pierwszy, że jest ocena albo zaczynamy się zapętlać, ten może to przerwać. I zacząć
czyli, że nie obrażać się. No wiesz co,
jak ty to powiedziałeś, życzliwie
nie
mówić.
Jestem smoczycą.
Okej, okay, tak. Że ja to mogę zauważyć i powiedzieć stop, tak? Tak.
Okej, okay, wiesz co, no nie mówiłaś tego zbyt miło, ale rzeczywiście zrobiło się gorąco ostatnio i jestem przemęczona, więc no. Ale spróbuj może następnym razem inaczej to powiedzieć jakoś, bo to generalnie nie było zbyt miłe, nie?
Czyli, że każdy z nas może to przerwać.
Tak.
Że to nie jest tak, że musimy sobie odbijać tą piłeczkę.
Mhm. Wchodzisz do pokoju, czuję siarkę, kochanie.
I właśnie, ale z tego jak potem zaczynamy o tym rozmawiać, albo wracać do tych tematów, w jaki sposób to zostało powiedziane, mogą powstać właśnie takie mikro nasze hasła, gdzie my już wiemy, że ej, trochę za dużo siarki, nie?
I rozbudowujemy atmosferę w ogóle w tym momencie.
I to nam buduje też rozmowy na przyszłość, więc to jest w ogóle super.
Asia, pracujesz z wieloma parami i może masz jakiś taki katalog, spis pomysłów na randki, kiedy my nie mamy czasu?
Jasne. W mojej ocenie jest ważne zachowanie równowagi pomiędzy tym, tą świadomością, że to jest z jednej strony jakiś etap, okres przejściowy, kiedy my nie mamy czasu, ale też świadomości, że już nie będzie tak jak kiedyś. Więc nie możemy sobie robić takich założeń, że do czegoś takiego dokładnie samego wrócimy. I ważne jest, żebyśmy my nie czekali na pozwolenie i na to, że kiedyś będzie ten czas i że w związku z tym my teraz musimy zrobić nie wiadomo właśnie co i jaką tą
rewolucję,
ale też sprawić sobie, jakie my mamy wymówki, jakie sobie znajdujemy powody, żeby nie dbać o relacje, bo to jest taka wymówka. No nie ma czasu, no więc szukamy jakichś mikrosposobów, nie? Czyli od razu sobie robimy takie założenie, że okej, czyli już nie zadbamy jakoś o tą relację. Jakie mamy powody? Jakie są ważne powody dlatego, żeby nie dbać o tą relację? Na czym by nam musiało nie zależeć, żebyśmy mogli znaleźć czas dla siebie?
Ja sobie myślę, że w ogóle warto tego naszego podcastu posłuchać, wynotować te pytania, które ty zadajesz i sobie tak w parze poodpowiadać.
Ja zawsze w różnych swoich materiałach robię takie ćwiczenia w podpunktach, więc myślę sobie, że to jest w ogóle dobry pomysł, może żeby to gdzieś...
No tak, to jak was to zaintrygowało, to lećcie na Instagrama Joanna Walczak. Psychoterapia? Tam jeszcze jest gdzieś kropka, ale pewnie tam znajdziemy.
Właśnie zmusiłaś Asię do dodania posta, tak? Z tymi pytaniami?
Chyba tak.
Tak.
Dobrze, zrobimy takie materiały.
Ale... Także materiał jest powiązany?
Sponsorowany.
Sponsorowany, powiązany.
Ale tak na poważnie, słuchajcie. Po prostu trzeba planować.
A to nie tutaj.
To trzeba...
Na poważnie, dobrze. To nie.
Za późno.
Za późno.
Za późno. To już poszło. Trzeba planować, trzeba zapisywać, trzeba wpisywać w kalendarz, nawet jak to są jakieś krótkie momenty. Nie uznawać, że jeśli to są krótkie momenty, jeśli to jest tylko złapanie się za rękę przy myciu zębów, albo posmaranie się nogą pod kołdrą, albo wyjście dookoła bloku na spacer, to jest za mało, nie? Na randkę.
Co się tak rozmawiło?
Wyobraziłem sobie takie romantyczne mycie zębów razem za rączkę.
Ale wiesz co, to już jest całość. Ja sobie myślę, że z tego się można śmiać, a można sobie myśleć, łapiemy się w takim sensie, wiecie, nie tylko fizycznym, nie?
Tak, tak. Nawet jak to będzie tylko kilka procent tej zmiany, to wiecie, no jakby inflacja spadła jeszcze o kilka procent, to wszyscy byśmy się cieszyli, nie? W związku z czym kilka procent to jest dużo. Tak. To się wytnie z tą inflacją.
Nie, zostawimy. Tak, myślę, że taki nam nieźle polityczny
nie,
odcinek.
Nie, nasi słuchacze już wiedzą, że generalnie
inflacja,
tak,
szacunek i równość.
Ministerstwo Edukacji Narodowej jest na nie. Teraz jeszcze inflacja jest na nie.
Tak.
Generalnie tak, jesteśmy na nie.
Tak, jesteśmy
ale
na nie.
Związkowo bądźmy na tak.
Tak, i planujmy, i jeszcze do tego dodajmy sobie planowanie seksu. Co może...
Czyli co, wpisać seks na żerandolu w piątek o 10:15?
Tak, wpisać seks...
Można, tak?
Można, można. A...
Kurde, nie mam żerandolu.
Ale macie palnik.
Mamy.
Palnik?
Ale mamy to... palnik. I teraz, poczekaj, daj jej powiedzieć, bo mnie zafascynowało, że można tak, bo mi się to kojarzy z jakimś takim odebraniem...
Spontaniczności.
Magii.
Dobra, to teraz uwaga. Zdradzę wam sekret.
No.
Magia nie istnieje.
Jak chodziliście na randki.
Tak.
I wybieraliście się na tą randkę. To się ubieraliście, stroiliście. Może nawet jakąś ładną bieliznę, na pewno czystą ubieraliście. I szliście do kina, a potem wracaliście do domu i tam nie było jakiegoś takiego planu, że jak wrócimy po tym kinie, to pewnie...
No było, było.
Właśnie, nie? Czyli jakby to może być zaplanowane i jednocześnie być spontaniczne, w takim sensie, że tam zawsze się coś wydarzy innego, a jeśli nie ma bliskości fizycznej, to lepiej, żeby ona była zaplanowana i czasem to daje ulgę obu stronom. W takim sensie, że jak jesteśmy przemęczeni, to my wiemy, kiedy sobie zaplanować czas i zrobić sobie tą przestrzeń na bliskość fizyczną. Jak nie będziemy mieli totalnie siły albo ochoty, to nie musimy tego robić na siłę.
Klikniemy w kalendarzu, odwołaj uczestnictwo w wydarzeniu.
Ale też po prostu wiemy i nie jesteśmy też w takim oczekiwaniu, będzie, nie będzie, kiedy będzie ta czułość, nie będzie czułości, bo nie będzie bliskości, trochę tak...
On mnie już nie kocha.
No właśnie, on mnie już nie kocha, albo ja zainicjuję, ona odmówiła, więc na pewno jej nie zależy, zdał, że jestem nieatrakcyjny, albo on nie proponuje dlatego, że ona jest przemęczona i odmówiła, więc on nie wie, czy może proponować. A tak to mamy to wpisane, to nie musi być tak, że wszystkie razy są zaplanowane, ale niektóre, chociaż zaplanujmy, nie?
To w sensie kończymy ten odcinek, bo
muszę
ja
muszę dodać bunga bunga do kalendarza. Państwu też polecam dodać
kalendarze w dłoń.
Kalendarze w dłoń, ale jeszcze chciałbym podkreślić o zatrudnianiu, czy tam proszeniu o pomoc obcych ludzi.
Tak.
Obcych w sensie mam na myśli nianie na godzinę.
Tak.
Że niejednokrotnie 20, 30, nawet 50 zł może uratować
związek,
nie? Że jakby teraz będzie taka antyreklama dla Asi, zaraz jej zrobię reklamę, że nianie jest tańsza niż terapia.
Ale tak jest, tak jest. Na
pewno terminy są szybsze u niani niż u psychoterapeutów, to raz, a dwa, no od czegoś trzeba zacząć, nie? Nie wszyscy mają odwagę pójść na psychoterapię, czy tam w ogóle, o, to już jest z nami źle, bo musimy chodzić do psychoterapeutki. Warto, tak.
Ale były takie badania, w których określono, że inwestowanie pieniędzy w różne rzeczy, które uwalniają czas dla związku, to jest najlepsza inwestycja w związek właśnie. W związku z czym zatrudnianie niani, zatrudnianie...
Czyli zamiast kolejnej paczki Rafaello...
Pani, która wrzuci pranie do kosza na pranie.
Dokładnie.
I dobrze zapakuje zmywarkę.
Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem.
Tak.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Polecamy zajrzeć na stronę joannawalczak.pl.
Zapisać się do newslettera.
Tylko wtedy wyrzucicie wszystkie książki, bo newslettery mają 100 tysięcy znaków. Tak.
Zasia to jest wielka gaduła i w mowie, i w piśmie. Także cieszymy się, że nasz dzisiejszy odcinek i tak...
Trwał tylko 40 minut. Dziękujemy, że to wytrwaliście.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i za rozmowę.
To tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.
Najka, gitajka.